Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Mówimy dzień dobry i zapraszamy do naszej audycji. Poniedziałek, 9 stycznia, Aleksandra Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Numer telefonu czujny 510-37-32, do studia 510-37-36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Patrzę w kalendarz i cóż widzę? Ano widzę, że dopiero dzień wolny w tygodniu to będzie w kwietniu i to będzie poniedziałek wielkanocny, tak? To nic się takiego nie szykuje. Jeżeli mamy nasze urlopy, to co innego, ale jeżeli takich urlopów nie mamy, to tego wolnego za dużo nie będzie. Trzeba się więc brać do roboty, a jest co robić. Przypadkiem w naszym przypadku tak jest, bo naprawdę telefonów i maili od słuchaczy mamy co niemiara. Jeden z tematów zapowiedział już Rafał Molenda w wiadomościach. Rzeczywiście zajmiemy się ratownikami medycznymi. Mamy mail w sprawie ich trudnej sytuacji. Czy ona rzeczywiście jest taka trudna? Naszym gościem będzie rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Elżbieta Sochanowska, a także przedstawiciel Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. To po 12.30. Wcześniej sprawdzimy, jaki jest stan czystości naszego powietrza, albo stan brudności naszego powietrza, można powiedzieć, w Szczecinie. Słyszymy, że w różnych miastach Polski jest z tym bardzo źle. Smog, są alarmy smogowe w Warszawie i Krakowie. Dzisiaj mieszkańcy mogą jeździć komunikacją za darmo, jeżeli tylko okażą dowód rejestracyjny swojego pojazdu. Jak to powietrze u nas się dzisiaj przedstawia? O tym także będziemy rozmawiali w czasie reakcji. Chłodno się zrobiło. Dzisiaj jest na szczęście cieplejszy dzień. No i bezdomni szukają miejsc schronienia, czasem dziwnych, ale czasem takich no najprostszych.
Dzień dobry, tutaj z tej strony Marek. Mam takie spostrzeżenie, że w czasie takiej aury, kiedy jest ujemna temperatura, zaczynają mieszkać w tramwajach i autobusach bezdomni. Można im współczuć, ale to nie jest rozwiązanie, żeby bezdomni rozlokowywali się w tramwajach i w autobusach i sobie bezkarnie jeździli. No to jest jakiś problem i bym prosił o zajęcie stanowiska. Dziękuję.
Czy nasi inni słuchacze również zauważyli ten problem i czy jest to w ogóle problem? Bardzo prosimy. 510-37-32. Na razie podaję ten numer, bo Sławek jeszcze na górze umieszcza na naszej stronie internetowej zdjęcia do programu, dlatego Sławka nie ma, ale za chwilę już będzie i wtedy pod numer 510-37-36 również będzie można do nas telefonować. A wracając jeszcze do problemu bezdomnych w autobusach czy w tramwajach, no to rzeczywiście no, nie powinni tak jeździć, ale z drugiej strony jak jest bardzo zimno na dworze, chcą się ogrzać. Wiem, że kiedy są kontrolerzy, to zdarza się, że wypraszają ich z komunikacji, zwłaszcza, że bezdomni najczęściej jeżdżą bez biletu. Potem z kolei wyegzekwować od nich zapłacenie kary za jazdę bez biletu graniczy z cudem, graniczy z niemożliwością. To jest czas reakcji, jest 12.08. Teraz sprawa wody. Wody, która zalała w czasie cofki drogę Gryfino-Meszerin. Zresztą nie po raz pierwszy. Napisał do nas w tej sprawie pan Przemek. Proszę poruszyć temat drogi Gryfino-Meszerin. Jedna opcja, opcja numer jeden, to podnieść cały odcinek drogi o metr do góry lub więcej. A druga opcja, zrobić wały wzdłuż drogi, ponieważ problem powraca jak bumerang. Rzeczywiście w dziale zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Gryfinie sprawdziłem. Droga została zamknięta 5 stycznia, czyli w czwartek o godzinie 9.10 i do dzisiaj, do tej chwili pozostaje zamknięta, ale już niedługo służby drogowe z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie powinny kończyć uprzątanie lodu, który po tej cofce pozostał na tej drodze. Jak tylko lód zostanie uprzątnięty, zepchnięty na pobocza, to droga zostanie otwarta, ale problem pozostaje otwarty. Co z tym zrobić na przyszłość? Jutro naszym gościem powinien być dyrektor zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Zuber, który powie, jakie są plany, czy mieszkańcy Meszerina, Gryfina i innych miejscowości będą się borykali z tym problemem stale i będą się modlili, żeby wiatr nie wiał mocny z północy, czy też wreszcie będzie jakieś inne rozwiązanie tego problemu. To jest czas reakcji, jest 12.08. 20.09. Posłuchajmy jeszcze telefonu właśnie w sprawie drogi w Gryfinie.
Witam, czujny słuchacz z tej strony. Byłem właśnie na spacerku trasa Gryfino-Meszerin. Woda zeszła, jest wszystko okej. Dzwoniłem do zarządu dróg w Koszalinie. Oni wiedzą, że woda zeszła wczoraj, no ale jeszcze nie została decyzja podjęta przez Straż Pożarną, Policję i przez zarządzanie kryzysowe, coś takiego. No i teraz co? Będziemy czekać tydzień czasu, czy może dwa tygodnie, zanim zostanie podjęta decyzja. Jeśli wiedzą, że woda zeszła, no to automatycznie powinna polecieć piaskarka, zepchnąć śnieg, ewentualnie delikatnie posypać. Ten pan mi mówił, że nie mogą sypać, bo jest temperatura powyżej 5 stopni. No. Termometr mi pokazuje 3,5. Jutro mogliby śmiało już ludzie jechać do pracy tamtędy, no ale oczywiście niestety nie, no bo jak to u nas wszystko w Polsce z opóźnieniem działa, tak? No i teraz kolejne tydzień albo dwa będziemy czekać. No więc poproszę o interwencję w tej sprawie, czy to nie może być robione szybciej. Pozdrawiam z Gryfina, z trasy Gryfino-Meszerin. Czujny słuchacz.
O to również zapytamy, czy to mogło być robione szybciej, no ale w ciągu kilku godzin droga powinna być udostępniona kierowcom. Jeżeli już jest udostępniona, to bardzo prosimy nas o tym poinformować. Sławek już przy telefonie 510 37 i 36. Poszły konie po betonie? Nie, poszły po trawniku. Otóż w weekend otrzymaliśmy telefon od słuchacza, który poinformował nas o koniach, czy pozostawionych samymi sobie na Gocławiu, na Marinie na Gocławiu. Posłuchajmy.
Nazywam się Krzysztof Radomski, dzwonię ze Szczecina. Marina Gocław, tam kawałek terenu oczyszczono, tak ładnie zrobiono i chyba komuś wynajęli kawałek tego terenu i zakupili chyba sobie dwa konie. Te konie tak stoją, miały taką zrobioną, nie wiem, to komórka, nie wiem jak to nazwać. Cztery płyty takie paździerzowe, cieniutkie jak nie wiem. Kawałek blachy falistej na dachu i to takie schronienie ma być dla tych koni. Teraz był wiatr, wszystko rozwaliło, blacha ta falista, czyli ten dach, też się rozleciał. Te biedne konie stoją, z jednej strony Odra, zimno od wody, z drugiej strony Odra wylała, więc one tak jakby na takiej wysepce stoją i w tej chwili już jest prawie no, za 25-12 w nocy i te konie biedne tak tam stoją. Jest minus 4,1. No, tak nie może być, żeby ta zwierzyna tam tak stała, biedna. Dzwoniłem na policję, no to policja przyjechali, no i tylko tyle, że powiadomili tam tych właścicieli i właściciele mają jutro przyjechać, odbudować tam tą komórkę, nie wiem jak to nazwać. No takie mrozy to absolutnie. W tej chwili stoję tutaj przy tym ogrodzeniu i one biedne tam stoją w tej ciemności, śnieg pada i marzną. Cały Boży dzień. No to nie wiem, no serce się kraje, jak człowiek patrzy na te zwierzęta. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
A my bardzo dziękujemy za wrażliwość i za ten sygnał. Policjanci rzeczywiście byli na miejscu, a dzisiaj na miejscu byli strażnicy miejscy z oddziału północ tej służby. No i okazało się, że wiata już jest naprawiona, jest odpowiednie zadaszenie. Był też na miejscu weterynarz, sprawdził stan tych zwierząt. Wszystko jest w porządku, zwierzaki są całe i zdrowe, przetrzymały ten chłód i mają się dobrze, ale dziękujemy za te informacje i oczekujemy na kolejne, również w sprawie zwierzaków. 510 37 32 i do studia 510 37 36 jest 12.13. Czas reakcji. Sławek czeka na telefony, a my teraz zajrzyjmy na drogę.
Witam, Marek z tej strony. Nie mam nic przeciwko temu, że gdzie niegdzie jest nieposypane, to tamto jakoś tyle lat się jeździło bez posypywania i mi to całkowicie nie przeszkadza. Jak ktoś się czuje niepewnie, niech po prostu nie wyjeżdża z domu. Chodzi mi o niezabezpieczanie drzew, krzewów i tego wszystkiego, co rośnie koło drogi. Ostatnio nasadzono trochę drzew i krzewów wzdłuż ulicy Struga do skrzyżowania na Kijewie. I one nie zostały zabezpieczone. Są obsypywane regularnie solą, błotem, wszystkim. Nie można było tego zabezpieczyć. Jakoś ostatnio oglądałem gdzieś transmisję chyba z Warszawy i widzę piękne płotki ogrodzone, żeby sól nie niszczyła tych roślin, które zostały nasadzone. U nas się tego nie robi. Kolejny przykład bezmyślności i krótkowidzenia urzędników, że zgodzili się na posadzenie, zapłacili za to z naszych pieniędzy oczywiście, ale nie pomyśleli o tym, żeby firma, która to posadziła, żeby też zabezpieczała to na okres zimowy. Nie mamy aż tak dużo tej zimy, ale jak już spadnie, to niestety sypane jest solą, niczym innym, tylko solą. a to zniszczy wszystko wkoło, co można zniszczyć. I znowu pieniądze będą wyrzucone w błoto. Bo ile tego przetrwa? 10% z tego, co zostało nasadzone, a ile to kosztowało? Na pewno nie 5 zł. Dziękuję, życzę miłego dnia.
Pani Ola Mazur, która realizuje dzisiejszy program, Mazur Woroniecka, zwraca uwagę na to, że pewnie jest tak, że te, które przeżyją, to się okażą silne i one po prostu będą żyły dalej, sadzonki, a reszta nie. Ale tak mówiąc już całkiem serio, to będziemy musieli rzeczywiście sprawdzić, jaki jest bilans taki pozimowy z poprzednich lat tej roślinności, która rośnie przy drogach. Ile z tych roślin przetrzymuje właśnie to solenie. A przypomnę, w takiej Szwecji solenia nie ma. Wszyscy się nauczyli jeździć jak trzeba u nas, natomiast jeżeli drogi nie ma czarnej w jakimś tam czasie, to od razu jest awantura i ogromny problem. Ja uważam, że powinniśmy dużo i obficie sypać piachem, to tak, ale solą nie i po prostu powinniśmy wolniej i ostrożniej jeździć. Zresztą umiemy tak wolno i ostrożnie jeździć. Zwykle jest tak, że po pierwszej jakiejś szklance, czy też po pierwszej ślizgawicy, kiedy jest kilka stłuczek, no wypadków też niestety, no to wtedy zdejmujemy nogę z gazu i już jeździmy tak jak trzeba i robi się całkiem, całkiem bezpiecznie. To jest czas reakcji, jest 12:15. Teraz wróćmy na chwilę do sprawy masztu telefonii komórkowej Play na Pomorzanach. Ja przypomnę, że ustaliliśmy w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, że ten maszt nie musi być oświetlony czerwonymi światłami na szczycie, dlatego że nie ma ponad 100 metrów, ma 50 kilka i niepotrzebne jest to światło. Ale jak nam napisał rzecznik prasowy firmy Play, Marcin Gruszka, przed rozpoczęciem inwestycji Play musiał uzgodnić lokalizację wieży także ze służbami ruchu lotniczego sił zbrojnych, a nie tylko Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I od tego właśnie ruchu lotniczego sił zbrojnych, od tego urzędu, Play dostał odpowiedź, z której wynika, że wieża wymaga oznakowania przeszkodowego, graficzno-kolorystycznego oraz świetlnego. Po wybudowaniu wieży, jak pisze pan Marcin, wystąpiliśmy jednak do nich o możliwość wyłączenia bądź ograniczenia intensywności oświetlenia przeszkodowego. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli będzie zmiana decyzji, to niezwłocznie się do niej zastosujemy. Tak więc światło czerwone świeci mieszkańcom w oczy, a Play czeka na odpowiedź ze Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Skoro nie może się doczekać, a pismo, bo mam tutaj pismo wysłane przez Play, wysłane zostało 6 grudnia, no to my zwrócimy się w takim razie do tej Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych o odpowiedź. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że skoro pytają albo skoro umieścili, no to niech już świeci i tyle, a że świeci ludziom w oczy, jest niepotrzebne, to zupełnie inna kwestia. Teraz drzewa, ale nie drzewa zasalane przez sól z dróg.
Dzwoni Mirek z Doleniowa w sprawie drzew, które uschnięte od kilku lat zagrażają bezpieczeństwu mieszkańcom i spacerowiczom. Na ulicy Ogrodowej w Goleniowie są trzy brzozy bardzo grube, zagrażające zdrowiu i życiu. No nieco dalej jest jeszcze uschnięta to pola. Teraz są obsypane mokre, to bez czapki lepiej nie chodzić tam. Dziękuję.
Po raz drugi pan do nas dzwoni i my dzisiaj zatelefonowaliśmy do Urzędu Miasta w Goleniowie. Rozmawiałem tam z urzędniczką, która zapewniła mnie, że dzisiaj albo jutro pojedzie na miejsce, sprawdzi ten sygnał. Jeżeli on się potwierdzi, drzewa zostaną wycięte. My informacje na ten temat, mam nadzieję, podamy jutro po godzinie 12. Jeszcze nie o wycięciu, ale co do decyzji w sprawie tych drzew. Zima, smog, zanieczyszczenie powietrza, no właśnie, a co z programem Kawka, programem modernizacji pieców, zamiany pieców opalanych węglem na ogrzewanie gazowe chociażby?
Dzień dobry, stały radiosłuchacz Zdzisław. Doczekaliśmy się wreszcie, że Polska stała się drugim Pekinem, smog w większości dużych miast Polski. W Szczecinie działał program Kawka, czyli dofinansowanie do wymiany pieców na inne źródła energii, na przykład na gazowe ogrzewanie czy ropowe ogrzewanie. Niestety region to nie Kawka, czyli dotacji na wymianę kopciuchów nie będzie. Zlikwiduje się to wszystko. Byłem w ochronie środowiska w Urzędzie Miasta. Tam, gdzie Kawka była załatwiana, potwierdzili, że nie mamy szans. Jestem na etapie właśnie wymiany pieców węglowych na centralne ogrzewanie. Są to bardzo znaczne koszty. Dawniej było 50% dofinansowania. Wymieniłem rury, wymieniłem piece, no trzeba i podłogi, bo zerwałem ten olbrzymi koszt, olbrzymi. No i się okazało, że to nie dla mnie. Nie będzie refundacji, a liczyłem, przystępując do remontu, że będę miał refundację, zapożyczyłem się i teraz jestem w kropce. Co mam robić? Czekam na odpowiedź. Na pewno radio mi pomoże. Dziękuję.
Pomoże i odpowiedź będzie, ale nie wiem, czy ona będzie naszego stałego, drogiego słuchacza satysfakcjonowała, dlatego że ona będzie taka, że rzeczywiście koniec jest z dofinansowaniem likwidacji pieców kaflowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dał pieniędzy na trzecią edycję programu Kawka. Pozostaje więc panu na własny koszt dokończyć te inwestycje, bo na razie żadnego zamiennego programu nie ma. To jest czas reakcji, jest 12:20. W piątek był dzień wolny, w czwartek Przemek wspominał za naszymi słuchaczami zresztą starą trójkę, drogę często zimowego, słabego utrzymania. Myśmy kilka lat, kiedy ona przestała być drogą krajową, na ten temat rozmawiali, że nie ma kto o nią dbać, ale teraz okazuje się, jest gospodarz i zresztą z innych sygnałów z naszego czujnego telefonu wynika, że nie jest z nią aż tak źle.
Dzień dobry, Leszek, stały słuchacz. Stara trójka od jakiegoś tam czasu ma numer drogi wojewódzkiej 119. Jest to wszędzie w miejscowościach, przez które przebiega, na znakach jest zaznaczone, także właściciel do odśnieżania tej drogi jest. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za te informacje, a teraz jedziemy tirem przez zaśnieżoną Polskę. Jedziemy tirem, mam nadzieję, że na dachu tego tira nie ma śniegu. W czwartek przez Przemka poruszony również temat właśnie odśnieżania czy odladzania dachów tirów bardzo zainteresował wielu naszych słuchaczy. Komentarzy nie brakuje. Były rozmowy o drabinach podstawianych na parkingu do tira. Na tę drabinę miałby wejść kierowca i ten lód czy śnieg zrzucać. No, ale to jest ryzykowne, bo taka drabina na śliskiej nawierzchni może się wywrócić i wypadek gotowy. Były też propozycje, żeby kierowcy wozili właśnie takie drabinki, chociażby kierowcy autobusów. Na to kierowcy autobusów, że miejsca nie ma. Zaraz jak się okaże, jednak miejsce jest, bo te drabinki są wielomodułowe i bardzo krótkie. Były też nagabywania naszych władz dróg krajowych i autostrad, żeby utworzyć takie rampy specjalne do właśnie czyszczenia dachów i pak wysokich samochodów ze śniegu, ale posłuchajmy wszystkich komentarzy.
Serdecznie stały słuchacz, z tego czasu jak jeździłem, owszem, była taka opcja, że na przykład jeśli pojazd nie był zaplombowany, wchodziło się do środka, kijem się łamało lód, potem wchodziło się do kabiny i na parkingu, gdzie się po prostu lekko rozpędzało się samochód, naciskało się ostro na hamulce i po prostu śnieg czy lód ześlizgiwał się z dachu między kabinę ciągnika, a naczepy. To był jedyny sposób na zrzucenie ewentualnego śniegu. Innej opcji nie ma, bo po prostu na drabinach w takich warunkach wchodzić i sobie odgarniać, to po prostu akrobacja. Serdecznie pozdrawiam.
A propos ściągania śniegu z autokarów, jak tutaj jeden ze słuchaczy się wypowiadał, jest to do zrobienia bez najmniejszych problemów. Są na przykład w Castoramach czy w sklepach Brico z drabiny wielofunkcyjne, które się składa na cztery elementy i po złożeniu taka drabinka dosłownie mieści się w bagażniku nawet małej osobówki, a co dopiero w luku bagażowym w autokarze. Przecież jest luk bagażowy w autokarze i taką drabinkę bez problemów tam można poskładać i sobie złożyć. A po rozłożeniu taka drabinka można na niej sięgnąć nawet i do 4 metrów, także no spokojnie się autokar odśnieży, bez najmniejszych problemów, także tylko troszkę chęci i pomyślunku. Pozdrawiam, Roman z Niedźwiedzia.
Dzień dobry, Maciej ze Szczecina. Słyszę teraz oburzonych kierowców autokarów i tirów. Za to są mandaty i kierowców osobówek i mniejszych samochodów. Policja potrafi za to karać wysokimi mandatami, chyba nawet po 500 zł i ileś punktów karnych za stwarzanie niebezpieczeństwa. Ale właśnie tych kolosów nie, gdzie mają po setki kilogramów śniegu i stwarzają zdecydowanie większe zagrożenie niż kierowcy samochodów osobowych. Ale to jest właśnie prawo silniejszego i głupie tłumaczenie, że jak wejść, po prostu mieć, tak jak pan redaktor powiedział, drabinę albo odpowiedni przystosowany sprzęt. Dziękuję, pozdrawiam.
Witam, Paweł ze Szczecina. Panie redaktorze, mam takie pytanko. Jak pan sobie wyobraża, że ja mam wieść drabinę, po pierwsze dwumetrową, trzeba ją gdzieś schować. Na pace mam przykładowo 24 tony jakichś rzeczy załadowanych po sam dach, więc po pierwsze nie ma możliwości, żebym wiózł ze sobą drabinę. Po drugie, nie wolno mi wchodzić jest na górę powyżej 4 metry. Dach jest na wysokości ponad 4 metry. Jak wejdę i spadnę, połamię sobie nogi, to jeszcze mój pracodawca mnie zwolni albo obciąży jakąś karą finansową. Tak jak kolega tu przed chwilą na radiu mówił, że powinny być w Polsce specjalne platformy, pod które się podjeżdża, śnieg się zwala i wtedy okej, nie ma problemu. Każdy by podjechał, zwalił. Ale u nas takiego czegoś nie ma i nikt nie będzie ryzykował swojego zdrowia, czasami życia, żeby chodzić po lodzie, po dachu albo po drabinie, albo spaść z drabiny, żeby zrzucić śnieg. Pozdrawiam.
Tadeusz ze Szczecina. Słucham audycji państwa, stary słuchacz. Co do śniegu na tirach, kierowca ma obowiązek sprzątnąć, umożliwić, żeby nie spadały płaty lodu i śniegu na drodze przed ruszeniem z miejsca parkowania auta. Za to grożą mandaty i inspekcja i policja nakłada takie mandaty, jeżeli takie złapie kierowcę. Jest to bardzo rygorystyczne w Niemczech również, gdzie nawet zdarzają się surowe kary za to, jednocześnie szkody, które powstały z tytułu spadnięcia lodu na drogę również są płacone przez ubezpieczycieli. Dziękuję, pozdrawiam.
To wszystkie komentarze naszych słuchaczy w tej sprawie. Serdecznie za nie dziękujemy. 12.26 to jest czas reakcji w poniedziałek, 9 dzień stycznia. Dzisiaj nie ma reklamy, więc mamy więcej czasu na nasze rozmowy i kontakt z naszymi słuchaczami. Teraz jeszcze wróćmy na moment do programu czwartkowego. Przemek Szymańczyk rozmawiał również z Wojciechem Jachimem, rzecznikiem spółki nieruchomości opłaty lokalne. Ta spółka zawiaduje strefą płatnego parkowania. A punktem wyjścia był taki oto problem. Śnieg zasypał naszemu słuchaczowi bilet parkingowy włożony pod przednią szybą. No i otrzymał ten nasz słuchacz karną opłatę 30 zł. No zadzwonił z pretensjami, bo skoro śnieg bilet zasypał, a bilet tam był, no to wszystko odbyło się tak jak trzeba. Wojciech Jachim tłumaczył, że takie sprawy trzeba wyjaśnić, zgłaszając się do biura strefy płatnego parkowania. Przypominał też o różnych elektronicznych metodach płacenia za strefę. No i właściwie nie zadeklarował wprost Przemkowi, że ten problem zostanie inaczej rozwiązany, że skoro to jest problem dotyczący jakichś 200-300 przypadków w sezonie zimowym, to może warto ukłonić się w stronę kierowców i po prostu odpuścić sobie to sprawdzanie biletów w strefie, kiedy samochody są zasypane śniegiem, bo podobno pracownicy strefy, tak Wojciech Jachim mówił, nie mogą zdrapywać czy otrzypywać śniegu z szyb samochodów, dlatego że mogą samochód uszkodzić, na przykład wycieraczki przemarznięte do szyby i będzie problem. Ale ja się wtedy w takim razie pytam, jak zostawiają ten dokument zaświadczający o tym, że jednak parkingu nie opłaciliśmy. Przecież też muszą trochę tego śniegu otrzepać i to pod wycieraczkę jednak włożyć. No właśnie, tu jest taka sprzeczność. No jak w każdym razie wypowiedzi Wojciecha Jachima w czwartkowej audycji oceniają słuchacze?
Witam, Tomek ze Szczecina. Muszę powiedzieć, że jako spółka działająca na rzecz miasta, czyli dla obywateli tegoż miasta, wydaje mi się, że pan rzecznik ma strasznie taką postawę mało prospołeczną. Wydaje mi się, że właśnie wystarczy odrobina dobrej woli, żeby osoby parkujące nawet właśnie przyjąć, że ta osoba jest niewinna, jeżeli nie możemy odśnieżyć, nie widzimy biletu. Uznajmy, że jest niewinna, skoro jest to problem marginalny, jak mówi pan rzecznik, to nie będzie to wielka strata dla miasta, natomiast obywatel nie będzie się czuł terroryzowany i traktowany jako ktoś zbędny, niekonieczny i niepotrzebny, kogo można, za tak kolokwialnie mówiąc, olać. Tak? Nie podoba mi się bardzo postawa pana rzecznika, który podaje milion możliwości, że możemy zapłacić mobilnie, możemy zrzucać niejako problem na obywatela, któremu jako spółka podlegająca miasta powinni służyć, a wytarcie tej szyby naprawdę nie jest wielkim problemem, żeby zobaczyć, czy bilet pod śniegiem się znajduje, natomiast jeżeli już nie chcemy tego robić, to tak jak mówię, można to sprawdzić w inny sposób. Dziękuję.
Witam, Krzysztof z tej strony, ze Szczecina. Skoro takiemu człowiekowi nie chce się odśnieżyć kawałek szyby, żeby zobaczyć, czy jest bilet, to i tak musi kawałek szyby odśnieżyć pod wycieraczką, żeby ten mandat włożyć. Dziękuję, pozdrawiam.
Nie można tak traktować, że po wszystkim szyby zasypało, to pan przejdziesz i pan 300 mandatów wypisze, a później niech się ludzie martwią. Nie, 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 w drugą stronę to niech zadziała. To tak jakby mnie ktoś, nie wiem, wszedł do sklepu i ochroniarz oskarżył o złodziejstwo. No, 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 halo, do widzenia.
Witam, Artur z tej strony. Jeżeli strażnik parkingu robi zdjęcia, to i tak musi odśnieżyć fragment szyby, gdzie jest numer. Więc pytanie, czy odśnieżając szybę, szukając naklejki z numerem samochodu, nie może tego dokładnie zrobić, aby zweryfikować, czy faktycznie gdzieś tam jest umieszczony bilet. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Leszek Driver. Wystarczy, że jeżeli ktoś ma opłacony parking, wysyła informacje do strefy płatnego parkowania, czy to mailem, czy listownie, ze zeskanowanym biletem opłaconym i sprawa jest od razu umarzana. Nic nie trzeba nigdzie dochodzić, niczego szukać. Jeżeli ktoś ma bilet opłacony, to nie ma się czym martwić. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Łukasz Miński, dzwonię ze Szczecina. Pierwsza rzecz to jest taka, że opłata jest bardzo wysoka za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, ponieważ na przykład parkuję gdzieś na 2 minuty, ta minimalna opłata to jest 30 groszy, jeśli nie uiszczę, bo na przykład nie mam drobnych, szukam gdzieś, żeby rozmienić, to dostaję do zapłaty 30 zł, czyli razy 100. Ta kara jest nieadekwatna jakby zupełnie do mojego, powiedzmy, wykroczenia. Natomiast druga uwaga jest taka, że będąc w Hiszpanii, zaobserwowałem, iż stoją tam parkomaty dokładnie identyczne jak ten u nas w Szczecinie, tylko mają jedną dodatkową funkcję. Mają taką skrzyneczkę, która wygląda jak mała skrzyneczka pocztowa i pracownik strefy parkowania, jeśli nie uiści się opłaty, wkłada za wycieraczkę, podobnie jak u nas, bilet taki jakby z nakazem zapłaty, z informacją i z taką małą kopertą. Z informacją, że mogę udać się do parkomatu, uiścić tam opłatę w wysokości 1,50 euro, włożyć potwierdzenie zapłaty do tej koperty i wrzucić do parkomatu, do tej właśnie skrzyneczki. I to jest wszystko. To załatwia sprawę, nie trzeba nigdzie jeździć. Ta opłata nie jest tak drastyczna jak u nas, czyli z 30 groszy robi się 30 zł. Jeśli nie zdążymy w ciągu 7 dni, to 50 zł. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. Można by to u nas wprowadzić, to by naprawdę ułatwiło życie mieszkańcom Szczecina. Dziękuję, pozdrawiam.
Dobry pomysł. Pewnie nie od razu, a dopiero jak będzie modernizacja naszych parkomatów, ale przypomnę, Wojciech Jachim w czwartek powiedział, że na razie takiej modernizacji i zmian nie będzie, w związku z tym, że radni nie zgodzili się na zmiany w strefie płatnego parkowania. Przynajmniej na razie. To jest czas reakcji, jest 12.31. Witam naszego pierwszego dzisiaj gościa na żywo. Jest nim pan Andrzej Miluch, zachodniopomorski, wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Dzień dobry, panie inspektorze.
Dzień dobry państwu.
A zacznijmy od takiego pytania od naszego stałego słuchacza. Jako że temat smogu jest aktualny, chciałbym za pośrednictwem czasu reakcji uzyskać informację, z jakiego powodu i kiedy została zlikwidowana tablica elektroniczna informująca o przekroczeniu spalin, która kilka lat temu była zamontowana na ścianie budynku nad kwiaciarkami przy bramie portowej. No właśnie, panie inspektorze, kiedy ta tablica została zdemontowana? To już dobrych 5-6 lat temu chyba.
Myślę, że już ponad 10 lat temu.
O, jak to szybko czas leci.
Skąd wzięła się ta zmiana? Zmiana się wzięła stąd, że uruchomiliśmy nową stację na ulicy Piłsudskiego i ona przejęła te obowiązki stacji, która była tak zwaną stacją komunikacyjną i zlokalizowana była na bramie portowej. W nowym miejscu, w kontenerze, który jest na ulicy Piłsudskiego, mamy zagwarantowane takie właściwe warunki pracy analizatorów. Jest to pomieszczenie klimatyzowane, mamy tam pełen monitoring właśnie warunków pracy analizatorów. W lecie to jest kwestia wysokiej temperatury, w zimie z kolei to są te wysokie, bardzo niskie temperatury.
No właśnie, czyli mamy dokładne pomiary, możemy je przez internet sobie otworzyć i zobaczyć, jakie są poziomy stężenia różnych szkodliwych dla naszego zdrowia substancji, ale tablicy takiej świetlnej już nie ma i nie będzie, nie ma takich planów na razie.
Znaczy, myślę, że patrząc na różne głosy mieszkańców, może zastanowimy się nad taką tablicą, żeby właśnie mieszkańcy mogli na przykład na przystankach tramwajowych mieć na przykład dostęp do informacji o aktualnym stanie jakości powietrza, czy w jakichś miejscach użyteczności publicznej. Myślę, że ta kwestia może pozostać otwarta i jeżeli takie zapotrzebowanie będzie, to na pewno będziemy się nad tym zastanawiali.
I teraz druga kwestia. Zapowiadając pana wystąpienie, przypomniałem naszym słuchaczom, ale tego przypominać nie trzeba, że w całej Polsce w wielu miastach obowiązuje alarm smogowy. Ten smog jest rzeczywiście poważnym problemem w wielu polskich miastach. Ostatnio dziennik Financial Times nazwał Polskę europejską stolicą smogu. Brytyjska gazeta oznajmiła, że w zeszłym miesiącu na południu naszego kraju odnotowano wyższe stężenie szkodliwych substancji niż w Pekinie, a przecież wielokrotnie oglądamy właśnie ze stolicy Chin relacje, jak to ludzie chodzą tam w maseczkach na twarzach, albo jest apel, żeby z dziećmi nie wychodzić, żeby nie uprawiać sportu, żeby nie jeździć rowerem i tak dalej, i tak dalej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia przytoczonych przez Financial Times w zestawieniu 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast są 33 polskie, ale panie inspektorze, nie ma wśród tych miast Szczecina.
Tak, myślę, że warunki klimatyczne, w których zlokalizowane jest nasze województwo, sprawiają, że mamy niewiele dni z takimi stanami ciszy. Wieją silne wiatry i one sprawiają, że te zanieczyszczenia, które mogłyby się pojawiać, są w pewien sposób rozprzestrzeniane na powiedzmy większe odległości. I przyglądając się pomiarom z miesiąca grudnia, na naszych stacjach automatycznych, które służą informowaniu społeczeństwa, odnotowaliśmy 3 dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnej dla stężeń pyłu PM10. Przecież było to na różnych stacjach.
A jeżeli chodzi o styczeń, na przykład dziś czy wczoraj?
W styczniu stwierdziliśmy, patrząc na wyniki pomiarów automatycznych, jeden dzień z przekroczeniem wartości średniodobowej pyłu PM10, było to w Szczecinku 6 stycznia.
Czyli tylko tam było przekroczenie, tak?
Tak, te wartości dopuszczalne, bo jest to wartość odniesiona do doby, zostały przekroczone tylko w jednym miejscu. W pozostałych miejscach, no powiedzmy, stacja na ulicy Andrzejewskiego zbliżyła się do tej wartości dopuszczalnej, bo te wartości w dniu wczorajszym wynosiły średniodobowo 46-47 mikrogramów na metr sześcienny.
Często klniemy, na czym świat stoi, kiedy wieje silny wiatr, ale dziękujmy w takim razie za te silne wiatry. Ja, panie inspektorze, na początku programu, odpowiadając słuchaczowi na jego pytanie, co ma zrobić, bo remontuje sobie piec kaflowy, wymienia na ogrzewanie gazowe, a tu się okazuje, że kawka już nie funkcjonuje, już nie można dostać dopłat. To zła informacja, prawda? Przydałby się taki program jednak, żeby ludzie rezygnowali z tych pieców opalanych węglem i nie tylko węglem niestety w dużej części, no żeby taki program istniał.
Tak, z naszych badań i ocen wynika, że głównymi czynnikami wpływającymi na jakość powietrza jest właśnie emisja powierzchniowa i spalanie paliw stałych właśnie w piecach przydomowych. Więc to jest główny powód w naszej ocenie przekroczeń standardu jakości powietrza.
Dziękuję panu za rozmowę. Andrzej Miluch, wojewódzki zachodniopomorski inspektor ochrony środowiska. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji, jest 12.37, a my zmieniamy temat. Teraz porozmawiamy o ratownikach medycznych. Kilka dni temu na naszej antenie gościła Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. A gościła w związku z tym, że otrzymaliśmy taką alarmującą informację o tym, że brakuje ratowników w Świnoujściu. No i po rozmowie z Elżbietą Sochanowską napisał do nas anonimowy ratownik, który w swoim mailu pisze tak: jestem ratownikiem medycznym pracującym w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani rzecznik. Jest wielki problem z obstawianiem dyżurów ratowniczych nie tylko w Świnoujściu, ale w większości filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Jest to w dużej mierze spowodowane tym, że zarobki są rażąco niskie w porównaniu do odpowiedzialności. Pensje wahają się w granicach 2-3 tysięcy złotych za etat. Wynagrodzenie jest zależne od wysługi lat, natomiast pracownicy pracujący na umowę zlecenie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 17 zł brutto za godzinę dyżuru. Biorąc pod uwagę, że od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka za godzinę ma wynosić 13 zł, nie patrząc na odpowiedzialność, wykształcenie, to jak to się ma do pracy pracy ratownika medycznego. Dodatkowo pan dyrektor Roman Pałka, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia, na spotkaniu z pracownikami zapowiedział, że w 2017 roku nie będzie podwyżek pensji. NFZ płaci za dobokaretkę 3100 zł za karetkę typu P. To jest taka, gdzie nie musi być wymagana, zadysponowana karetka reanimacyjna. To jest właśnie typu P. I 4109 zł za karetkę typu S, czyli właśnie reanimacyjną. W innych województwach płace ratowników plasują się w przedziale 28-35 zł brutto za godzinę. Jest już z nami pani Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami, mam nadzieję, także pan Marcin Borowski, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, na co dzień ratownik w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Panie rzecznik, proszę najpierw powiedzmy, czy będzie tak, że w związku z tym, że minimalna stawka za godzinę wynosi od 1 stycznia 13 zł, to tutaj ratownicy medyczni będą mieli jeszcze obniżone zarobki, czego obawia się nasz słuchacz, który napisał do nas maila?
Nie, ja myślę, że tutaj ktoś to źle interpretuje. Generalnie te 13 zł zapewne chodzi o to, że najniższa stawka wynagrodzenia w kraju ma tyle wynosić.
Tak, nikt nie będzie obniżał stawek.
Nie, nie, absolutnie. To w ogóle, zresztą ja tak zrozumiałam, czytając tego maila, tak? Natomiast chciałabym się tutaj odnieść do kwestii takowej. Pan dyrektor zapowiedział, że w 2017 roku niestety nie będą możliwe żadne podwyżki. No niestety tak to wygląda, że od 8 lat poziom finansowania ratownictwa medycznego jest na tym samym poziomie. Nic nie zapowiada tego, żeby cokolwiek miało się w tym zakresie poprawić, mimo tego, że zarówno pracodawcy, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, jak i przedstawiciele związków zawodowych występują zarówno do pani premier Kopacz wcześniej i do pani premier Szydło, jak i do poszczególnych ministrów z prośbą o podwyższenie poziomu finansowania ratownictwa. Niestety nic się w tym temacie nie dzieje.
A czy pani może potwierdzić te informacje naszego słuchacza, że w innych województwach płace ratowników plasują się w przedziale 28-35 zł brutto za godzinę, a u nas to jest 17 zł?
Powiem tak, bo rozumiem, chce pan wrócić do tego wynagrodzenia, jak to wygląda u nas, tak. Jak to wygląda w innych rejonach kraju. Nie mam wiedzy co do tego, czy gdzie indziej rzeczywiście te kwoty to wynoszą 28-35 zł, chociaż wydaje mi się to bardzo mocno naciągane. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie w naszej firmie, to wynosi ono między 3 a 5 tysięcy złotych. Mówię w tej chwili
brutto.
O wynagrodzeniu brutto. Mówimy brutto, mówię o wynagrodzeniu ratownika medycznego, kierowcy ratownika medycznego na etacie. Poza tą między 3 a 5 tysięcy, wiadomo, że osoba, która podejmuje dopiero pracę i tak dalej, te zarobki są niższe. Z czasem to jego wynagrodzenie się zwiększa. Myślę, że istotną rzeczą też jest to, że już od kilku lat co roku wypłacamy pracownikom dodatkowe pieniądze. I tak na przykład przed świętami wielkanocnymi była to kwota 1600 zł brutto, przed świętami Bożego Narodzenia 3,5 tysiąca brutto, z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego 720 zł brutto, co daje nam kwotę prawie 6 tysięcy, a miesięcznie jest to około 480 zł, jakby tak doliczyć do tej średniomiesięcznej.
To całkiem nieźle. Tak? To całkiem
oczywiście
nieźle. A proszę powiedzieć, czy są problemy z obsadą załóg karetek?
Nie, aktualnie powiem tak, w okresie letnim w pasie nadmorskim, kiedy są dodatkowe zespoły sezonowe, mieliśmy troszeczkę napięte rzeczywiście grafiki, ale uporaliśmy się z tym problemem. Natomiast normalnie w ciągu roku, tak poza sezonem, mamy wszystkie obsady zespołów ratownictwa medycznego mamy zabezpieczone.
Jest z nami, przypomnę, pan Marcin Borowski, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. Panie Marcinie, jak z pana punktu widzenia wygląda kwestia płacy tutaj w Zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o ratowników medycznych pracujących w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego? Czy rzeczywiście jest to stawka 17 zł brutto za godzinę? Jest to jedna z najniższych w kraju?
Jeżeli chodzi o ratowników medycznych zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę, to rzeczywiście stawki wahają się od 17 zł dla ratownika medycznego, 2 zł więcej zarabia ratownik medyczny, który sprawuje funkcję kierowcy. Nie sposób zapomnieć tu o tym, o czym wspomniała pani rzecznik, że od 8 lat nie było żadnej regulacji wynagrodzeń, natomiast trzeba pamiętać o jednym. W zeszłym roku mieliśmy nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dzięki tej nowelizacji ratownicy medyczni mogą legalnie pracować w szpitalach, mogą legalnie pracować jako ratownicy medyczni w służbach mundurowych i trzeba przyznać szczerze, że 17 zł za godzinę i umowa zlecenie przez kilka lat przegrywa konkurencję ze stabilnością, jaką z warunkami, jakie proponują chociażby ratownikom medycznym służby mundurowe. Dlatego też w sezonie, tak jak pani rzecznik wspomniała, pojawiają się małe problemy z dopinaniem grafików, ponieważ w województwie zachodniopomorskim funkcjonuje kilka sezonowych zespołów ratownictwa medycznego, a jeden zespół ratownictwa medycznego w skali miesiąca jest to 120 dyżurów do obsadzenia, więc trzeba posiłkować się osobami jakby z zewnątrz, tymi, które na stałe nie pracują w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Natomiast, tak jak mówię, możliwość podjęcia pracy w innych miejscach, w służbach mundurowych, w szpitalach, gdzie warunki finansowe proponowane są niejednokrotnie lepsze niż te, które na dzień dzisiejszy jest w stanie zaproponować dyrekcja WSPR-u, powodują to, że wiele osób podejmuje taką decyzję, iż właśnie tam z takimi jednostkami wiąże swoją przyszłość. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że część osób, które pracuje w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, zbliża się do osiągnięcia wieku emerytalnego i pomimo tego, iż takie osoby nie mają obowiązku odchodzić na emeryturę w pamięciu tego wieku, to też nie mamy żadnej gwarancji, że wszyscy wyrażą chęć dalszej pracy, więc to też są luki, które trzeba będzie zapewnić i należy podjąć jakieś kroki, żeby po prostu zachęcić osoby do tego, żeby praca w pogotowiu była tą pracą, którą będą chciały one wykonywać, ponieważ tak jak było napisane w mailu i tak jak było powiedziane przez panią rzecznik, zarobki, biorąc pod uwagę fakt, rodzaj wykonywanej pracy, odpowiedzialności, wcale nie są aż tak bardzo atrakcyjne.
Proszę powiedzieć, czy jest pan pesymistą, podobnie jak pan dyrektor Roman Pałka, jeżeli chodzi o podwyżki, bo przecież ministerstwo pracuje, ten projekt jest, rozumiem, chyba konsultowany teraz, prawda, nad projektem zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego, to może i od połowy roku będą większe pieniądze dla was, ratowników.
Informacje, kiedy się do nas na dzień dzisiejszy, to tak naprawdę nikt, chyba włącznie z ministrem zdrowia, nie jest w stanie powiedzieć, na czym my stoimy i jak, w jaki sposób będzie funkcjonował system Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 lipca 2017 roku, kiedy to kończy się na przykład dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego kontrakt na usługi i powinna zostać przeprowadzona procedura kontraktowania. Natomiast jest w toku prac duża, rewolucyjna, można powiedzieć, nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ten projekt został poddany konsultacjom społecznym i ponieważ zawiera bardzo dużo, bardzo rewolucyjnych, można powiedzieć, otwarcie zmian, dlatego też pojawiło się mnóstwo opinii przeróżnych środowisk związanych z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Konsultacje społeczne muszą się odbyć i kwestią, jak będzie funkcjonował system Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym kraju już niedługo, jest to, które postulaty zostaną uwzględnione, a które nie zostaną uwzględnione z tych, które są zgłaszane przez wspomniane przeze mnie organizacje.
O tych postulatach za moment porozmawiamy. Teraz jest z nami słuchacz, ratownik medyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem ratownikiem, który pracuje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. I to, co się dzieje w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, nie mówiąc tylko o pensjach, które dostajemy, ale o całej instytucji, jako instytucji przyjmowania wezwań do tak naprawdę z przypadków nieuzasadnionych, to pomijam tę sprawę. Ale ja pracuję w pogotowiu już prawie 10 lat. Od kilku lat pracuję na etacie i ostatnio, będąc na wyjeździe, pani z Lidla, siedząca na kasie, powiedziała mi, że zarabia 2600 zł.
Czyli na rękę, tak? Ja. Na rękę?
Tak, czyli więcej niż ja. Wykonując pracę, która jest o wiele bardziej odpowiedzialna, aniżeli rozkładanie produktów na półce sklepu.
Ile lat pan pracuje? 10?
Prawie 10. Z tego około 3 na etacie.
Dziękuję bardzo, to nie wymaga komentarza. Jest z nami jeszcze pan Adam. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, słucham tej audycji naszego stałego słuchacz i irytuje mnie to właśnie to, co się dzieje z ratownikami pogotowia. Mieszkam w Nowogardzie i jest to mała miejscowość, znamy się wszyscy i tak naprawdę ratownicy medyczni są zawsze przy wypadku piersi. Tak jak właśnie tutaj mój przedmówca powiedział, pan ratownik, robią naprawdę, że tak powiem, mozolną pracę, tak? Stykają się i ze śmiercią i muszą ludzi cię wycinać i tak dalej. To jest kpina. Dlaczego policja przyjeżdża, ma inne warunki, gdzie naprawdę tak naprawdę nic nie robi w tej kwestii. Jeżdżą po domach, po interwencjach. Pełen szacun dla ratowników, tak? Bez nich, no oni praktycznie robią lepszą robotę niż lekarze, tak? A traktuje się ich tak po macoszemu. Tak jak tu pan właśnie powiedział, na kasie więcej zarabiają ratownicy. Powinno nasze państwo, nasz rząd przede wszystkim zmienić i tutaj pan ze związków zawodowych powinien mocno naciskać na to, żeby mieć większy szacunek dla pracy, którą wykonują ratownicy medyczni. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Panie Adamie, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Życzymy i pozdrawiamy. Przypomnę, naszymi gośćmi są Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i pan Marcin Borowski, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego. My wspomnieliśmy o zmianach, które mają nadejść. To są między innymi takie zmiany wraz z 1 lipca 2017. W zwykłych karetkach dyżurować mają zespoły trzyosobowe, ale bez lekarzy. Mają być odsunięte od udzielania świadczeń prywatne firmy medyczne. Co jeszcze? Ma być jeszcze tak, że ratownicy mają być, wszystkie osoby w ogóle zatrudnione w ratownictwie mają być obowiązkowo zatrudnione na podstawie umów o pracę. Panie Marcinie, to chyba dobra wiadomość, prawda? Te umowy o pracę.
Dobra wiadomość, ponieważ umowa o pracę daje pewną stabilizację. Wiadomo, że każdy z młodych ratowników, który przychodzi do pracy w perspektywie, jeżeli już tego nie zrobił, ma założenie rodziny, nabyć jakieś nieruchomości, gdzie będzie mieszkał i daje to pewne poczucie bezpieczeństwa finansowego. Natomiast ustawodawca chyba nie do końca skorzysta z kalkulatora, ponieważ jeżeli w Polsce funkcjonuje na dzień dzisiejszy około 1500 zespołów ratownictwa medycznego, i ratownicy mieliby być zatrudnieni tylko i wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, to potrzebujemy do obsadzenia tychże zespołów w składzie trzyosobowym ponad 20 tysięcy ratowników. Z różnych szacunków, które są przedstawiane na chwilę obecną, można wysnuć stwierdzenie, że brakuje na dzień dzisiejszy w systemie, żeby obsadzić w trzyosobowych zespołach ratowników medycznych od 6 do 10 nawet tysięcy ratowników, więc skąd Ministerstwo Zdrowia zamierza te osoby pozyskać? Dlatego nie da się tak po prostu nagle jednym cięciem, jednym ruchem, jednym zapisem zrezygnować z umów cywilnoprawnych, tym bardziej, że jest to dla wielu ratowników jakaś możliwość podreperowania swojego budżetu domowego. Natomiast są też ratownicy, którzy od początku swojej pracy świadczą usługi w ramach na przykład umowy kontraktowe i wielu z nich jest oburzonych tym, że nie daje im się możliwości wyboru, ponieważ oni świadomie wybierają pracę na kontraktach. Dlatego myślę, że to na dzień dzisiejszy pozostaje jak najbardziej kwestią otwartą.
Mhm. I jeszcze co do tego właśnie, ile osób ma etaty, to informacje z jesieni ubiegłego roku. Wtedy spośród 22 800 osób pracujących w zespołach ratownictwa medycznego na etaty miało 47%. To rzeczywiście jest spory problem, ale z tych zmian, które mają się również pojawić, to są takie dosyć oryginalne, jak na przykład wprowadzenie motocyklowego zespołu ratownictwa medycznego. Panie Elżbieto, czy to jest krok w dobrym kierunku, takie ratownictwo medyczne na motocyklach?
Tak, rzeczywiście jest wiele pomysłów w tych nowych przepisach, natomiast nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo być może, nie wiem, jeżeli są organizowane jakieś duże imprezy masowe i tak dalej, to dla zabezpieczenia tego typu imprez, tak, ale czy w systemie funkcjonujący taki zespół motocyklowy, to nie do końca jest.
Ale jeżeli bierzemy pod uwagę korki na przykład na drogach, motocykl przejedzie, a często karetka, pani to wie najlepiej, pewnie i pan Marcin też, prawda, ma ogromny kłopot.
Są takie sytuacje, oczywiście. Mhm. Powiem szczerze, że dla nas to jest nowość i jakoś tak na razie nas ten pomysł nie przekonuje. No trzeba byłoby rzeczywiście dobrze może się nad tym zastanowić.
Są także inne, ciekawe takie, które już dotyczą nie tyle ratowników, co pacjentów, innowacje. Na przykład wprowadzony ma być rejestr defibrylatorów automatycznych, AED, dzięki czemu zebrane zostaną dane o miejscach, w których są one zainstalowane. I dzięki takiej informacji dyspozytor medyczny będzie mógł wskazać osobie udzielającej pierwszej pomocy, skąd może pobrać taki defibrylator. Panie Marcinie, to dobry pomysł, prawda?
To dobry pomysł, natomiast trzeba przyznać, że na dzień dzisiejszy ta sieć defibrylatorów AED jest zdecydowanie zbyt uboga. Wiem, że koledzy ze Szczecina prowadzą w tej chwili bardzo fajny projekt, chcą go przeprowadzić w ramach budżetu obywatelskiego Serce dla Szczecina, chcą pozyskać pieniążki na zakup defibrylatorów AED i byłoby wtedy wiadomo, gdzie takie urządzenia się znajdują. Natomiast samo to, że pojawi się defibrylator AED, urządzenie, którego może użyć każdy tak naprawdę, ponieważ jest to urządzenie, które poprowadzi nas jakby przez całą akcję ratowania życia, nie zmieni chyba faktu takiego, że w Polsce wciąż udzielanie pierwszej pomocy, choć idzie to w dobrym kierunku, to jednak jest na zdecydowanie za słabym poziomie, ponieważ zbyt wiele osób żyje w przeświadczeniu, że udzielając pierwszej pomocy można zaszkodzić. Dlatego wiele osób biernie przygląda się z boku i nie reaguje w żaden sposób wtedy, kiedy życie innego człowieka jest zagrożone. No a prawda jest taka, z 20-letniego prawie doświadczenia pracy w zespołach ratownictwa medycznego mogę to powiedzieć, iż szanse tak naprawdę w tej najbardziej ekstremalnej sytuacji, kiedy ustają czynności życiowe u człowieka, największe mają ci, którzy spotkają na swojej drodze kogoś, kto będzie
wie jak ratować. Panie Marcinie, musimy właśnie ratowanie życia. Właśnie. Marcin Borowski, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego i Elżbieta Sochanowska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję Państwu za rozmowę. Najważniejsza informacja jest taka, że zespoły w karetkach są i udaje się je skompletować. Gorzej jest natomiast latem w sezonie letnim. To wszystko w dzisiejszym czasie reakcji. Do usłyszenia.